Głos pracownika.
Dziś w Głosie Pracownika zastanowimy się nad tym, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną do pracy, gdy panuje upał. Będzie też zawód przyszłości. To w drugiej części, a w pierwszej zajmiemy się stresem zawodowym. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Nieustannie myślisz o pracy, również w domu i w czasie wolnym. Nie możesz spać, bo myślisz o pracy, a rano niechętnie do niej wstajesz. Czujesz się niedoceniany mimo rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych. A może pracujesz w złych warunkach, na przykład w hałasie, zapyleniu, przy niewłaściwym oświetleniu. W pracy jesteś poddenerwowany lub przygnębiony, obowiązki cię przytłaczają. Nie czujesz wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników. Z permanentnym stresem radzisz sobie za pomocą używek lub lekarstw. To oznaki zagrożenia psychospołecznego, sygnalizujące kryzys psychologiczny związany z pracą. Z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy, jednak o ile mniejsza jest liczba zagrożeń fizycznych, chemicznych lub biologicznych w miejscu pracy, o tyle nie zmniejszył się odsetek osób narażonych na działanie czynników psychospołecznych. Wręcz przeciwnie, rośnie liczba osób skarżących się na stres w miejscu pracy, a także pracowników zapadających na choroby wywołane tym stresem. O stresie spowodowanym pracą rozmawiamy z Marią Kościńską, prowadzącą szkolenia z zakresu zagrożeń psychospołecznych i stresu w miejscu pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co może powodować stres w miejscu pracy?
Stres w miejscu pracy najczęściej jest powodowany przyczynami tkwiącymi w tak zwanych psychospołecznych warunkach pracy, to jest przeciążeniu ilościowym pracą, zaskakiwanie zadaniami, co chwilę coś nowego mamy do zrobienia, praca w pośpiechu. Kolejne kwestie to narzucane przez maszynę tempo pracy, ale też inne osoby, z którymi musimy współpracować. Zbyt dużo pracy do wykonania, jednocześnie zbyt mała ilość etatu w danej firmie, organizacji, ale też musimy tutaj zaznaczyć wyraźnie, że brak wsparcia ze strony przełożonych, brak komunikowania się w danych sytuacjach dość trudnych z przełożonymi. Dodajmy jeszcze przede wszystkim fizyczne warunki pracy, to jest hałas, wysoka temperatura, złe warunki, złe oświetlenie. No i jeżeli już człowiek jest obciążony stresorami, to po prostu w niektórych sytuacjach trudno mu zrozumieć, że no zadanie, które dzisiaj dostał, powinno być w sposób należyty wykonane.
A do czego może doprowadzić praca w długotrwałym stresie?
Jeżeli chodzi o długotrwały stres, to oczywiście obciąża nam nasz organizm. Jednocześnie tracimy odporność, stajemy się nerwowi, nadpobudliwi dość często. Trudno jest nam rozmawiać też z innymi osobami. Ale tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na aspekt tego, że nasza jakość wykonywanej pracy, wydajność zdecydowanie może być gorsza. Podejmowanie decyzji może mieć za sobą różne błędy, kiedy jesteśmy silnie pobudzeni. No warto tutaj to podkreślić, że należy zauważyć te pierwsze symptomy zmiany w naszym zachowaniu. To może być bardzo pomocne w chwilę, kiedy będziemy chcieli po prostu zaradzić tej sytuacji, która nie jest ciekawa i komfortowa dla pracownika.
A jakie znaczenie na dobre samopoczucie pracownika mają relacje interpersonalne?
Prawidłowe relacje interpersonalne właściwie one są podstawą nawiązywania kontaktów. Poprzez budowanie takich pozytywnych relacji w miejscu pracy mamy możliwość też i kształtowania środowiska pracy, które tworzymy my pracownicy, nasi przełożeni, szefowie. One są bardzo ważne, one są elementem składowym właściwie w codziennym życiu każdego pracownika. I tutaj warto podkreślić, że komunikowanie, rozmowa, słuchanie, nawiązywanie pozytywnych relacji rzeczywiście bardzo pomaga, nie utrudnia właśnie takiej pracy. I myślę, że warto dodać też, że relacje w pracy służą realizacji określonych celów. Zachowanie ludzi w pracy zależy od tego, w jaki sposób siebie będą traktować, jak będą też traktowani przez przełożonych. W pracy spędzamy sporą ilość czasu i to z kolei powoduje to, że są sytuacje dość trudne i należałoby rzeczywiście darzyć współpracowników zaufaniem, ale też ich przełożonych. I tak bym to mogła spuentować na koniec. Także ufajmy sobie, ale jednocześnie starajmy się tak budować te relacje, żebyśmy mogli po prostu, mówiąc krótko, sobą wytrzymać.
O stresie spowodowanym pracą rozmawiałem z Marią Kościńską, prowadzącą szkolenia z zakresu zagrożeń psychospołecznych i stresu w miejscu pracy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Jeszcze dodam, że 90% zatrudnionych odczuwa stres w pracy, z czego 28% przyznaje, że stres towarzyszy im w pracy codziennie lub prawie codziennie, a co piąty zmaga się z nim nawet kilka razy w tygodniu, wynika z raportu Multisport Index 2023. Z kolei według danych podanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2022 roku wystawiono 1 290 000 zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23 800 000 dni absencji chorobowej.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez fundusze norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca. Głos pracownika.
To była pierwsza część Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Lato w pełni. Dziś zastanowimy się nad tym, jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, gdy panuje upał, by było elegancko, a jednocześnie wygodnie. O wskazówki Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała Agnieszkę Śladkowską, twórczynię Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Za oknem upał, 30-32 stopnie, idziemy na rozmowę kwalifikacyjną. Jak się ubrać na taką rozmowę?
Jako rekruter mam taką złotą zasadę, która mówi o tym, że jeżeli pogoda jest niestandardowa, to zawsze informuję o tym, jak się ubrać.
O.
Czyli na przykład podaję kandydatowi konkretną informację, że na rozmowie rekrutacyjnej nie ma żadnego znaczenia, jak będzie ubrany. Ja się staram pracować z takimi firmami, dla których to nie ma znaczenia. I może się ubrać dokładnie tak, jak chce. Kandydat sam ocenia, jak chce, jak mu będzie wygodnie, jak będzie się dobrze czuł. I na przykład informuję też, jaka jest, bo to jest ważna informacja, jaka jest temperatura w biurze. Bo kiedyś mieliśmy rekrutację w takim miejscu, w którym było 30 parę stopni, ponieważ akurat nie działała klimatyzacja i naprawdę to było bardzo ciężkie. Ja informowałam kandydata o tym, że będzie bardzo gorąco i moja prośba jest taka, żeby on się ubrał jak może najlżej i że ja nie będę na to patrzeć. Ale jeśli na przykład wiem, że jest klimatyzacja, no to też informuję o tym, że jakby wiem, że dotarcie może być trudne, szczególnie jak ktoś jedzie komunikacją miejską, ale w biurze będzie taka i taka temperatura, żebym wiedział na przykład, że nie wiem, żeby jeszcze mieć jakąś marynarkę czy coś ze sobą. Ale zadałaś mi inne pytanie, więc ja na nie też odpowiem. To pytanie dotyczące tego, co z tym zrobić, jak się ubrać. Ta cała wypowiedź na początku była po to, żeby pokazać teraz kandydatowi, że on może odwrócić ten proces i on może zadać to pytanie rekruterowi. Mm-hmm. Ponieważ jest 30 stopni, to czy ja mam na rozmowie rekruterowej, czy to ważne jest dla państwa, żeby ten strój był taki bardzo formalny, żeby też zobaczyć, jak będzie druga strona przygotowana do tego.
Bo to chyba rzadko jest napisane, albo mi się może
bardzo
wydaje,
rzadko,
żeby
bardzo
ktoś
rzadko
się jakoś ubrał, bo będzie ciepło, zimno właśnie, klimatyzacja.
Jasne. To jest bardzo rzadkie, nawet zadaliśmy takie pytanie kandydatom, jak, czy chcą, żeby rekruter dawał informację o stroju na rozmowie rekrutacyjnej i ponad 55% osób stwierdziło, że jest to dla nich bardzo ważne, żeby taka informacja się pojawiła. Widzisz, to też jest smutne, bo w rekrutacji się nikt nie uczy tego, że jeżeli coś jest dla kandydata ważne, a dla nas nie wymaga poświęcenia czasu żadnego, bo to przecież skopiuj wklej dla każdego kandydata taka informacja, mm-hmm, jaki ma mieć strój, to czemu tego nie robić, skoro komuś to ułatwi życie? My możemy podpytać, chyba że bardzo czujemy, że po drugiej stronie nie ma takiej otwartości, wiesz, że czujemy, że ta druga strona jest bardzo sztywna, sformalizowana i to pytanie może być źle odebrane, no to wtedy możemy się zastanowić, czy to pytanie zadać, czy nie. Natomiast jeśli czujemy, że po drugiej stronie rekruta jest po prostu człowiekiem i fajnie się z nim rozmawia, mm-hmm, to jak najbardziej po prostu warto zadać to pytanie. Czy jest jakiś strój, który powinnam na tej rozmowie zapewnić, czy jakby powinnam się na nim skupić, czy to jest ważne, bo jest po prostu bardzo ciepło. Jeżeli rekruter powie nam, bo rekruter często nie jest decyzyjny, on wie, ale on też na przykład umawia nas na spotkanie z kimś innym, może powiedzieć, wie pani co, no dla dyrektora to jest ważne, tak? Albo na przykład, mhm, dyrektor na pewno będzie w garniturze. No to też wiemy, że jeżeli dyrektor będzie w garniturze, to raczej warto byłoby, żebyśmy my też byli.
A jak nie ma informacji, nie zapytaliśmy, to jak się ubrać?
Spojrzeć sobie jeszcze na firmę, dlatego że firmy mają swoją kulturę organizacji i jest coś, co jest dla nich typowe. Na przykład jak idziesz do firm kreatywnych, startupów, firm IT, to wie, że tam każdy będzie w dżinsach, w dresach, w krótkich spodniach, w koszulce. Jakby to po prostu jest taki klimat. Jeśli idziesz do banku, no to nie ma, że boli, mm-hmm, i człowiek idzie w garniturze. Więc spojrzeć sobie na to, co robi firma, jak firma pokazuje siebie na zewnątrz i do jakiej branży trafiamy.
Buty? No chyba nie buty. Klapki.
Buty. No widzisz, to znowu, jak przyjdziesz do IT w klapkach, to nikt nie zwróci na to uwagi.
Naprawdę?
Dla każdego to będzie okej, okay, bo oni też będą w klapkach, jak będzie bardzo gorąco. Jeżeli patrzymy sobie na to z perspektywy takiej bezpieczeństwa, no to lepiej mieć takie buty, które jednak nie są butami na plaży, tylko takimi butami, na które byśmy poszli ze spotkaniem z klientem, czy jakbyśmy poszli, nie wiem, na rodzinny obiad do przyszłych teściów.
Tak? No kobiecie łatwiej się ubrać, jeśli nie wie jak. No sukienka jakaś, zawsze krótki rękawek, ale mężczyźnie, który stwierdza, że jednak nie garnitur, to co?
No to zawsze może ubrać na przykład bardziej materiałowe spodnie, czyli bardziej eleganckie niż dresy. I na przykład koszulkę polo. I to też jest taki wybieg pomiędzy. Nie jesteś w t-shircie, nie jesteś w koszuli, ale jesteś w polo. To jest tak, wiesz, że jeszcze jest okej. Okay. Natomiast ja sobie myślę, że ważnym elementem nawet, bo jak się ubrać, to też możemy podpatrzeć, jak firma funkcjonuje, ale ludzie często zapominają o tym, żeby się ubrać tak, żeby się dobrze czuć w tym, co się ubrało. Mm-hmm. I ubierają jakieś takie rzeczy, które...
Na co dzień nie noszą.
Których nie noszą na co dzień, które na przykład mieli na ślubie. Garnitur ślubny u mąż jest bardzo częstym garniturem, albo na przykład kobieta ubiera jakąś garsonkę, w której widać, że to już nie jest nawet ten rozmiar, że ona się po prostu źle w tym czuje. I najgorsze u kobiet są guziki. Trzeba bardzo uważać, szczególnie kobiety, które mają większy biust, że te guziki się bardzo rozchodzą i to źle wygląda. Takiej sytuacji, kiedy miałam kobiety, którym się rozpinało ten bardzo ważny guzik na rozmowie rekrutacyjnym, na pewno miałam więcej niż 10. Także pamiętam takie sytuacje. Mm-hmm. Dla mnie to nie ma znaczenia, tak, że komuś się rozpiął guzik, więc ja zawsze w takiej sytuacji mówię na przykład na rozmowie, że spokojnie, nic nie widzę, zamkam oczy, pani sobie zapnie ten guzik, jakby jest okej dla mnie. Natomiast,
ale to powoduje dodatkowy niepotrzebny stres.
Ale kandydat się stresuje. Oczywiście rekruter może tak zareagować, żeby kandydat się mniej stresował, czy kandydatka w tym wypadku, ale to musisz też trafić na rekrutera, który umie w takiej sytuacji sobie poradzić. No i póki to jest kobieta, to pół biedy. Natomiast jak masz przed sobą czterech mężczyzn, bo to jest dyrektor, prezes, ktoś tam i ktoś tam na rozmowie, no to to już może być bardzo stresujące albo po prostu też bardzo źle odebrane. Więc to jest ważne. Wszystkie rzeczy, które sprawiają, że ktoś nie wygląda jak na rozmowę rekrutacyjną, tylko jak na imprezę, to jest bardzo ważne, szczególnie u kobiet. Mężczyźni nie robią takich rzeczy. Nie spotkamy jeszcze mężczyzny, który ubrał się jak na imprezę, a nie jak na rozmowę rekrutacyjną. Czyli bardzo krótkie spódnice bardzo źle są postrzegane. Naprawdę bardzo źle i to się nie zmienia. Chyba, że mamy przed sobą osobę, dla której to budzi jakąś atrakcyjność, no ale to nie jest to miejsce, więc pytanie, czy też chcemy w takiej firmie pracować. Bardzo duże dekolty, tak samo. Jakby zwracamy uwagę na swoje kompetencje, a nie próbujemy rozegrać odwrócić wszystko, tak, odwracając uwagę innymi walorami. Nawet jeśli się w tym dobrze czujemy, to po prostu nie jest zbyt dobry pomysł. U kobiet jeszcze taka ciekawostka, kiedy cały świat przeszedł do online'u, to miałam takie kandydatki, które widziałam, że te rozmowy nie idą. No, ta pewność siebie jest na bardzo niskim poziomie i zapytałam kilka takich dziewczyn, co one mają pod spodem, w sensie pod tym, co widać, pod biurkiem, czy tam jest dres, co tam jest. No i się okazało, że one tutaj mają koszulę, a tam niżej jest dres, kapcie. Mhm. I poprosiłam te kandydatki o to, żeby ubrały się tak jak na rozmowę, w ogóle całe, czyli jeżeli buty na obca się dodają pewności siebie, a często kobietom dodają tej pewności, to żeby je ubrały, żeby miały taki strój w pełni, jakby poszły na spotkanie z rekruterem, z prezesem, z rekruterem, no dowolnie, ale na prawdziwą rozmowę.
I faktycznie była różnica?
I była olbrzymia różnica, że to poczucie, że ja tutaj niby wyglądam, ale tam jestem w dresach po domowemu, sprawiała, że to poczucie pewności siebie było niższe. Więc zawsze możemy tak pomyśleć jeszcze, czy te buty mi dodają, czy mi odejmują, czy ja się lepiej w tym czuję. Bo strój na rozmowę rekrutacyjną ma być taki, który sprawia, że się czuję pewna siebie, czy pewne siebie. I jeszcze jeden ważny element, taki, na którym być może nie widać, że się pocę. Ponieważ większość osób poci się bardzo na rozmowach rekrutacyjnych, nawet nie ze stresu, a z emocji, które podnoszą chociażby pewnie też temperaturę ciała w jakiś sposób. To nawet nie chodzi o to, że rekruter źle potraktuje osobę, czy źle oceni osobę, która się spociła, ale ta osoba bo wie, że się spociła i kiedy ta duża część tej garderoby po prostu wygląda nieestetycznie, ona się jeszcze bardziej stresuje. A to, czego najbardziej nam nie potrzeba na rekrutacji, to jest dodatkowy stres.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lipcu 5%. Tyle samo, co przed miesiącem, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według danych resortu w końcu miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 782,5 tysiąca bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 1200 osób. Również Eurostat potwierdza dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia w naszym kraju według unijnej metody wyniosła w czerwcu 2,7%. Tym samym zajęliśmy drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem poziomu bezrobocia ex aequo z Czechami. Lepszą sytuację odnotowano tylko na Malcie. W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Rząd chce, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto. Informacje o pracy nad projektem rozporządzenia w tej sprawie opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. W ubiegłym roku w Polsce spadła liczba wypadków przy pracy, informuje Główny Inspektorat Pracy. Zbadano 1920 wypadków, w których poszkodowanych było łącznie 2079 osób. 247 zakończyło się śmiercią pracownika. Największa grupa poszkodowanych pochodzi z przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tegorocznej ustawy budżetowej, a także ustawy okołobudżetowej. Nowela przewiduje wzrost deficytu z obecnych 68 do 92 miliardów złotych. W ramach zwiększonych wydatków do samorządów trafi dodatkowych 14 miliardów złotych. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli oraz podwyżek wynikających z planowanej od 1 lipca wyższej kwoty bazowej. Prezydent podpisze dziś ustawę w sprawie waloryzacji programu Rodzina 500+. Od 1 stycznia na każde dziecko będzie przysługiwała kwota 800 zł. W przyszłym roku uprawnionych do tego świadczenia będzie ponad 6 600 000 dzieci. Przyszłoroczne wydatki państwa na program 800+ to nieco ponad 64 miliardy złotych. Dla 53% pracodawców branży przemysłowej największym wyzwaniem jest pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, wynika z raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym. W drugim kwartale bieżącego roku zwiększenie zatrudnienia przewidziało 28% pracodawców tej branży. Eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych 10 lat roboty mogą zastąpić około 20% wykonywanej dziś pracy ludzkiej. Zdaniem specjalistów rozwiązania, które niesie ze sobą rewolucja 4.0, stworzą również nowe możliwości zarówno w kontekście miejsc pracy, jak i ułatwień dla wykwalifikowanych inżynierów. Według raportu na popularności zyskuje model pracy hybrydowej. Robotnik należy do najczęściej poszukiwanych profili pracowników, wynika z informacji Gremi Personal. Aby zapełnić luki na rynku pracy, agencje rekrutują ich już nie tylko z Uzbekistanu czy Kazachstanu, ale także z Boliwii czy Kolumbii. Według ekspertów Gremi Personal niska stopa bezrobocia niepokoi pracodawców, którzy mają coraz większe problemy z zapełnieniem luk kadrowych. Z badania barometru zawodów wynika, że największe braki notowane są w przemyśle, handlu, budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej, a także działalności technicznej i naukowej.
A teraz w głosie pracownika zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
Technologie sztucznej inteligencji rozszerzonej czy wirtualnej rzeczywistości, czy też blockchaina zmienią fundamentalnie sposób, w jaki dziennikarze będą zbierać, analizować i prezentować wiadomości. Po pierwsze, znikną tradycyjne redakcje. Zamiast tego pojawi się praca w wirtualnych przestrzeniach, w których dziennikarze będą współpracować w sieci z całego świata. Relacje z wydarzeń pojawią się w wirtualnej rzeczywistości, dając odbiorcom uczucie, jakby byli na miejscu zdarzenia. Zmieniający się świat informacji będzie wymagał szybkiego dostosowania się do nowych narzędzi i technologii. Dziennikarze będą musieli zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja, aby korzystać z algorytmów do analizy i przetwarzania danych. Wykształcenie w dziedzinach technologicznych i danych będzie potrzebne. Jednakże umiejętności miękkie także będą kluczowe. Komunikacja pozostanie fundamentem dziennikarstwa, a zdolność do przedstawiania faktów i historii w sposób zrozumiały i interesujący będzie nadal ceniona. Kreatywność i zdolność do analizy głębszego kontekstu staną się jeszcze ważniejsze, ponieważ sztuczna inteligencja może dostarczać podstawowych wiadomości, ale to ludzki umysł będzie nadawał im znaczenie i perspektywę. W świecie, gdzie deepfake'i i fałszywe informacje mogą łatwo rozprzestrzeniać się, dziennikarze będą musieli stać na straży wiarygodności i rzetelności informacji. Przyszłość dziennikarstwa wydaje się ekscytująca i innowacyjna. To nowa era informacji, która zmieni sposób odbioru i dostarczania wiadomości, ale jedno powinno pozostać niezmienne. To rola dziennikarzy jako pośredników pomiędzy światem a opinią publiczną. Niezależnie od technologii, to ludzkie spojrzenie i zdolność do opowiadania niesamowitych historii będą wciąż kluczowe w kształtowaniu świata.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Zachęcam do kontaktu z nami pod adresem e-mail glospracownika@radiogdansk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.